wybitne kosmetyki naturalne, robione w Polsce. Zapraszam na cejrowski.com, łamane przez kosmetyki.
Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
W poprzedniej naszej rozmowie wspominaliśmy o parlamencie, o wyborach, o problemach z tym i tak dalej. Nowi parlamentarzyści, zresztą wszyscy parlamentarzyści, a także urzędnicy pełniący różne funkcje ujęte w odpowiednich przepisach muszą składać oświadczenia majątkowe.
Tak.
Nie muszą żony na przykład ujawniać, tak jak Mateusz Morawiecki, i dlatego przepisują majątki na żony. Ale ci, którzy tego nie zrobili, nagle się okazuje, proszę pana, że mogą przegapić w oświadczeniach majątkowych mieszkanie. Czy pan sobie to wyobraża, panie Wojciechu? No,
pan tak, może, bo pan wypełnia pan by... na kolanie, no. Proszę pana, w pociągu kwit, którego pan nie lubi. I jak pan wypełnia kwit, którego pan nie lubi, a kara za złe wypełnienie, gdyby pan coś tam pominął, jest żadna albo mikroskopijna, no to pan nie jest zmotywowany wypełnić porządnie. Jak pan się boi skarbówy i wypełnia swój PIT roczny, to ja na przykład do księgowej wysyłam. Mówię, niech pani mi to wypełni, bo ja się gdzieś kropnę w rachunkach i dostanę przypasolkę od nich. A taki, oni tu opisali, że ten Łukasz Mejza czy ktoś tam, że to mieszkanie pominął, ale przyczepili się też do tego, że on tam dopiski jakieś robił, pogonimy Tuska do Berlina, napisał na tym oświadczeniu i że niechlujnie napisał brzydkim charakterem pisma.
Czyli myśli, że to oświadczenie to takie o tam sobie, no
przy, ma być. Przy tym a... jego majątku, który widziałem, dziennikarze słusznie się przyczepili, że on przegapił mieszkanie 59 metrów kwadratowych. Ale tak, no ma je od bardzo dawna i ma całą masę też innych rzeczy, bardziej płynnych, na których musiał skupić uwagę, bo swoje oszczędności musiał oszacować na 500 tysięcy złotych, to musiał sprawdzić. To się zwykle nie trzyma na jednym rachunku, tylko jest rozsiane. To musiał wziąć kalkulator, policzyć. $1,500 musiał znaleźć i to wpisał. Kredyt musiał wyszukać na 180 tysięcy złotych i w drugim banku na 75. Musiał to wszystko powypisywać. No to uczciwie mówiąc, mogło mu się zdarzyć, że przegapił to mieszkanie. Nie dlatego, że nie pamięta, że je ma. Tylko no, dużo gorszy był ten prezydent Gdańska, który miał 11 mieszkań. To była afera, jak on w oświadczeniu majątkowym pojawia się 11 mieszkań w najlepszych dzielnicach, gdzie trudno było. Mój brat tam sobie kupił mieszkanie w jednej z tych, w jednym z tych osiedli, gdzie tamten drugi miał 11.
No. Ale te oświadczenia są po coś. No, stworzono prawo. Chodzi o to, że pan zaczyna pan karierę na przykład posła,
tak.
Wypisuje pan to oświadczenie majątkowe.
Tak.
Po roku patrzymy, czy Cejrowski albo Rudnik poseł, a Cejrowski senator, tak. Nie dorobili się na przykład majątku większego o 10 milionów od tego, co mieli wcześniej,
no tak,
albo
tak,
200
tak,
tysięcy
tak.
I skąd wzięli te pieniądze. A tutaj wszyscy lekceważą to i dopiero dziennikarze o zaistniałej sytuacji z tym Mejzą zawiadomili prokuraturę okręgową w Zielonej Górze, która rozpoczęła czynności wyjaśniające. Ostatecznie po kilku dniach Mejza wysłał do sekretariatu marszałka Sejmu odręcznie napisaną korektę, której przyznał, że nadal jest tam w posiadaniu mieszkania.
Dobra, ale to
czyli
uwaga.
Co? Wystarczyło sprostować i
tak, bo w tym przypadku, jeżeli śledzimy to, czy on się w czasie kadencji nie dorobił jakichś dodatkowych 10 milionów i podejrzewamy, że z jakiegoś rodzaju korupcji. W tym przypadku on to mieszkanie miał od czerwca 2018, czyli już w poprzednim zeznaniu ono było i on się go nie dorobił na nowo, nie ukrył, że dostał mieszkanie 59-metrowe i nie wykazał, że je sprzedał i ma dodatkowe pieniądze z tego mieszkania, że je sprzedał na przykład za biliardon, bo mogła być też taka opcja. To my od ciebie kupimy to mieszkanie 10 razy powyżej ceny. No on po prostu nie napisał mieszkania, które miał. No,
czyli nie, co, powinni mu łupnąć karę za złe wypełnienie oświadczenia majątkowego.
Nie, to w tym przypadku nie? Nic nie ukrył. No, to bym, ale niech mu łupną, wie pan. Ja tam uważam, że oni nie powinni w ogóle brać pieniędzy. Dowiedziałem się, że tam karzą posłów w taki sposób, że im odbierają apanaże. No to mnie zawsze bulwersuje, że poseł w ogóle dostaje jakiekolwiek pieniądze. Powinien wcześniej sobie zarobić I powinien mu płacić jego okręg wyborczy, a nie kancelaria Sejmu. Jeżeli z jakiegoś okręgu wyborczego startujesz, człowieku, to sobie wcześniej załatw, że ta twoja gmina, z której startujesz, czy cokolwiek, że oni tam z lokalnych podatków wygospodarują jakąś forsę i sam sobie wynegocjujesz, ile oni mają ci płacić, bo gościowi z Białegostoku nie muszą płacić tyle, co gościowi, który jest z Wrocławia na przykład, droższe miasto.
Odejdźmy trochę od polityki, panie Wojciechu. Znalazłem taką informację, bo ona, ta informacja dotyczy także tego, o czym się dyskutuje w naszym kraju od dłuższego czasu. Chodzi mi o prawo funeralne, gdybyśmy tak to mogli nazwać, czyli o przepisy dotyczące grzebania zmarłych, tak, prochów po tych zmarłych i tak dalej, i tak dalej. Tak. U nas, wie pan, państwo też wiedzą, nie może pan sobie z krematorium wziąć urny z prochami osoby panu bliskiej i postawić sobie w domu na kominku albo w innym eksponowanym miejscu, tylko musi pan tę urnę pochować, że tak to nazwę, w tych wszystkich ich katakumbach, czy jak to tam się nazywa, gdzie się te urny przechowuje.
To ma różne nazwy, także... ale tak czy owak chodzi o to, żeby zwłoki w dowolnej formie, czy w skrzynce, czy w urnie, wylądowały ostatecznie na cmentarzu.
W filmach widzieliśmy często, to w dawnych czasach to było, że jakiś hrabia, inny właściciel ziemski, no urządzał sobie cmentarz w pobliżu swojego pałacyku, dworku, żeby mieć blisko tę
nadal
osobę,
można,
która zmarła.
Jeżeli kościół się na to zgodzi, nie wiem jakie są przepisy państwowe, ale czasami są zwłoki księży przy kościele chowane, kościół
ale to,
świętego
Stanisława, bo są cmentarze takie, bo są cmentarze przykościelne.
Popiełuszkę i proboszcza chcą pochować na swoim terenie, no to tam pewnie u władzy kościelnej, u glempa, u lokalnego biskupa.
No, tak, ale to są cmentarze przykościelne. Ale panie Wojciechu, no dlaczego nie może pan wziąć z krematorium, spopielił pan zwłoki swojej bliskiej sobie osoby. Dlaczego nie może pan wziąć urny z tymi prochami do domu?
No, bo prawo nie pozwala na to.
Ale właśnie dlaczego prawo nie pozwala? No,
nie pamiętam uzasadnień, bo to jest stare prawo. Mnie się ogólnie nie podoba, żeby ludzie sobie brali do domu i na kominku stawiali zwłoki, bo z doktryną Kościoła katolickiego to jest niezgodne. I z tego punktu widzenia mnie osobiście się nie podoba. Rozumiem pańskie ciągoty, że pan mógłby chcieć babcię mieć na kominku. Mnie się to nie podoba, więc podoba mi się przepis, który nie wiem już skąd się wziął, zakazujący przechowywania trupów we własnym domu, obojętne czy on jest spopielony, czy w innej formie.
No tak, ale pana kościół, proszę pana, idzie ku nowoczesności.
Nie, idzie ku schizmie i ku protestantyzmowi.
To pan mówi o innych sprawach. Ja ostatnio czytałem w tygodniku katolickim, bo mnie strasznie zadziwiło, że papież to jest kłamca, ale to nie moja sprawa, bo to
no
nie
jest
moja wiara.
Ale w każdym razie
Watykan podjął decyzję i wydał dokument w sprawie przechowywania prochów zmarłych. I teraz uwaga, z oświadczenia watykańskiej dykasterii nauki wiary wynika, że Kościół katolicki dopuszcza, aby bliscy zmarłego przechowywali niewielką część jego prochów w miejscu dla niego znaczącym. Czyli inaczej mówiąc, mówi pan w krematorium, panie do tego pana, który tam kremuje, proszę mi odsypać tutaj trochę prochów, ja je zabieram z sobą i według tego zarządzenia czy dokumentu, który wydał Watykan, nie popełnia pan przestępstwa.
Nie, według przepisów kościelnych nie popełnia pan przestępstwa. Natomiast według przepisów państwowych nie może pan tego zrobić, nawet jeżeli pan naparstek sobie odsypie, bo jeszcze są przepisy danego kraju. I do konkordatu nie wpisano czegoś takiego, że a katolicy, to ponieważ Watykan się zgodził, to rudnik nie może se odsypać naparstka prochów i zabrać do domu, ale jakby udowodnił, że jest katolikiem, bo się nawrócił przedwczoraj, to już wtedy może. No nie ma takich zapisów w konkordacie, czyli w ustawodawstwie, które reguluje, co się dzieje na styku prawa kościelnego i państwowego w danym kraju.
Prawda jest taka, że trzeba by było zmienić te przepisy i pójść właśnie, no świat się zmienił. Teraz tak się jeszcze zastanawiam, bo większość cmentarzy w naszym kraju to są cmentarze, proszę pana, parafialne, czyli zarządzającymi są do no, tego miejsca, tak, proboszczowie na przykład.
Powiedzmy.
Tak, ja bym poprosił takiego proboszcza, proszę pana, po znajomości, żeby odsypać, to może by się zgodził na to.
No po znajomości to, pan różne rzeczy załatwi. Tak. Nie powinien się zgodzić ksiądz katolicki na to, bo ten dokument wydany przez Watykan, to on jest sprzeczny z nauczaniem Kościoła. To nie jest pierwszy taki przypadek, już nie chcę pana wprowadzać w nasze problemy kościelne, ale Franciszek wydaje z siebie i jego urzędy, nowo mianowani urzędnicy, bardzo wiele przepisów sprzecznych z nauczaniem Kościoła. I dostaje co chwila pytania od różnych biskupów z trochę dalszych krajów niż Watykan, ale jakżeż to możliwe, co papież miał na myśli, bo przecież to jest sprzeczne z doktryną Kościoła. I papież nie odpowiada na te pytania, tylko ich tam olewa, mówiąc krótko.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Te sceny w przychodni, które mi pan przysłał, że na krześle zaczynają wywieszać kartki, nie siadaj, to miejsce jest zajęte.
Tak.
Przez osobę, która nie, małym drukiem dodają, przez osobę, która nie odwołała wizyty u lekarza. I to jakiś jest program NFZ-u społeczny taki, że człowieku, jak masz nie przyjść na wizytę, to ją wcześniej odwołaj, bo na wizyty do kardiologa, onkologa czy ortopedy nie zgłosiło się 457 tysięcy pacjentów, a w całym roku to już w miliony idzie i oni wymyślili taką akcję, żeby ludziom przypominać o tym, że jak masz wizytę u onkologa w NFZ-cie i nie możesz przyjść, to ją odwołaj.
Odwołuje, nie blokuje.
To jest z kartkami. To się panu podoba?
No panie Wojciechu, to jest inicjatywa dobra, żeby przypominać ludziom, którzy się zapisali i nie idą na tę wizytę i blokują miejsca, żeby odwoływali.
Dobra.
Tylko wie pan, jaki problem się pojawia, bo jeżeli w internecie pan, no działa pan, nie wszyscy przecież seniorzy, starsi ludzie nawet nie wiedzą, jak się tym posługiwać, jeżeli w internecie nie może pan zarezerwować tego miejsca i go odwołać, to jak pan zarezerwuje sobie to miejsce telefonicznie, a później chce pan odwołać, to pan się nie dodzwoni, panie Wojciechu, w 99% przypadków.
Tak, nie
niestety.
Ma pan też motywacji, żeby dzwonić, ale no. te akcje z głupimi kartkami, w mojej ocenie głupimi, ogłosił na konferencji inaugurującej Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Gdybym ja wtedy tam był, to bym powiedział, panie Filip Nowak, a czy pan policzył, ile z tych 450 tysięcy osób, które się nie zgłosiły na wizytę u endokrynologa, kardiologa, onkologa, ile się nie zgłosiło, bo zmarło, czekając w rocznej ponad kolejce na wizytę u specjalisty? Bo moja mamusia w sprawach okulistycznych i w sprawach pulmonologicznych dostała w NFZ-cie u pana wizytę. Lekarz napisał na CITO zagrożenie ciężką utratą oddychania z powodu płuc i dostała wizytę za rok u specjalisty. To nie, czy pan, panie Filip, policzył, ile z tych osób, które nie przyszły i po nich są puste krzesła, ile to są ludzie, którzy zmarli i w związku z tym nie mieli jak pana zawiadomić, że się nie stawią na wizytę? I niech pan czarne kartki postawi, te osoby nie przyszły dzisiaj na wizytę, bo się jej nie doczekały, panie Filip.
Jakiegoś wyjścia trzeba szukać, chociaż takiego półśrodka, jak ta akcja, która namawia do tego, żeby ludzie próbowali odwołać, ale z wina i po jednej, większa, czyli tego NFZ-u tam przychodni trochę po drugiej, bo ci, którzy przeżyli, proszę pana, nie odwołują wizyty, a na nią nie przychodzą, no to blokują miejsce innym. Też jakiś taki, wie pan, robi się problem nie do rozwiązania, chociaż ja wiem, jakie pan ma rozwiązanie. Prywatyzacja.
Ja wiem, gdzie jest problem, proszę pana. Otóż jeżeli służba zdrowia jest państwowa i wszyscy jesteśmy do niej przymuszeni, czyli każdy z nas w tej czy innej formie zmuszony jest płacić składkę zdrowotną. Wyjątków jest dosyć niewiele, niższą, wyższą, ale każdy jest zmuszony ustawowo. To teraz tak, rząd dostaje pewną dowolny. Władza. Już nawet nie chodzi o, czy to Tusek, czy to Kaczyński, obojętne. Jakiś rząd aktualny dostaje pewną pulę pieniędzy. I ten rząd nie ma żadnego powodu, żeby poprawiać jakość usługi zdrowotnej. Bo forsę dostają i tak z ustawy. Pan Rudnik musi zapłacić, czy chce, czy nie chce. Pan Rudnik nie pójdzie ze swoimi pieniędzmi do innego miejsca. Gdyby było dwóch prywaciarzy, to pan by se wybierał. Ten ma lepsze usługi, a ten ma gorsze, to ja idę do tego, który ma lepsze usługi. Czyli wtedy ten, który ma lepsze usługi, miałby motywację, żeby mieć jeszcze lepsze. Natomiast jak jest moloch państwowy, to oni, NFZ, nie mają żadnej motywacji, żeby poprawiać jakość usług. Natomiast mają motywację, żeby ciąć koszty, czyli żeby pogarszać jakość usług, bo rudnik im i tak nie ucieknie, gdyż jest tak zmuszony jest do płacenia. No to nie ma, szef NFZ-u nie ma żadnej motywacji, żeby poprawić, skrócić kolejki, natomiast ma motywację, żeby skrócić koszty, żeby mniej wydawali na NFZ, bo wtedy on da Morawieckiemu jakąś forsę, oszczędzi gdzieś tam coś tak, i wzrasta zadłużenie szpitali, zapisów wzrosło kolosalnie, zadłużenie szpitali. Bo oni nie mają żadnej motywacji, żeby usługi były lepsze.
Okres przedsylwestrowy mnie tutaj nawet u mnie na wsi najbardziej bulwersują te huki, które się w tę noc sylwestrową zresztą już od wczesnego popołudnia czy ranka nawet rozlegają ostatniego dnia.
Pewnie się rozlegają raz w roku.
Tak, co rozlegają?
Się koty rozlegają dwa razy w roku, powiem panu, więc jakby pan miał psa, to on by się szybciej przyzwyczaił, czy kota.
Koty się
wystraszą. Ponad 4 lipca wszyscy prują niebo i ze wszystkiego jeszcze z karabinów maszynowych potrafią. No i na Sylwestra, tak samo jak w Polsce.
Ja mam stresy właśnie z moimi kotami, ale proszę pana, nie trzeba Sylwestra. Zadziwiła mnie taka informacja, wie pan. No. W Warszawie będzie słychać strzały i wybuchy. Urząd dzielnicy Białołęka uprzedza. W przeciągu najbliższych 2 tygodni mieszkańcy tej dzielnicy mogą doświadczyć niedogodności spowodowanych wysokim natężeniem hałasu. Wybuchy i strzały będą spowodowane ćwiczeniami wojskowymi. I one się chyba już odbyły albo odbywają, bo nie wiem, kiedy państwo będą nas słuchać, 19 i 20 grudnia w przedziale godzinowym od 15 do 3 w nocy. Organizatorem szkoleń jest jednostka wojskowa 2305. I tak się zastanawiam, panie Wojciechu, no, czy wojsko to już nie ma żadnego poligonu, żeby sobie tam huczeć, strzelać i straszyć samego
no
siebie.
No ma, ale tylko blisko miasta, no, pewnie. Ja no, najpierw się zastanowiłem, czy oni przyjmują do urzędu miasta bez matury. Bo ktoś napisał w urzędowym piśmie w przeciągu najbliższych 2 tygodni.
Tak, przeciąg jest, ja też bardzo lubię.
Można sobie nerki przeziębić, jak człowiek otworzył drzwi i okno i ma w korytarzu w domu przeciąg. To w przeciągu można sobie przeziębić ucho albo nerki. I zwiać ci może karteczki z biura, niedouczony urzędniku, baranie z języka polskiego.
No ale już napisał, panie Wojciechu, i od 15...
W 2 tygodni się mówi, jeden tydzień tak, za drugim ciąg jak pociąg. No więc, no. Czy nie mają poligonu? Mają. Muszą też czasami ćwiczyć obronę miasta i Białołęka, sprawdziłem, jest od strony wschodniej, jest po ruskiej stronie Wisły. I być może te ćwiczenia, nie napisała tego jednostka wojskowa wprost, dlaczego akurat tu, no ale pewnie nie wyrywali się, żeby hałasować pod miastem, tak zupełnie bez powodu. Więc no mam takie dedukcje, to przypuszczenie moje jedynie niesprawdzone, że być może czasami muszą poćwiczyć właśnie w pobliżu miasta, jak będziemy bronić rogatek miasta Warszawa, gdyby nastąpił następny rok 1920.
Być może tak jest, jak pan mówi, panie Wojciechu, to sobie postrzelają, pochuczą,
bo muszą ćwiczyć na poligonie, muszą czasami poćwiczyć między blokami, tak, no bo gdzie się mają tego nauczyć, no?
Bo liczby tutaj, które podaje się, panie Wojciechu, to są potężne. W rozporządzeniu na 2024 rok w ramach ćwiczeń wojskowych planuje się powołać do 200 tysięcy osób.
Ale na tydzień, na takie przećwiczenie, które powinno się odbywać 3 razy w roku, mężczyźni mieliby okazję wyjechać z domu wtedy, spotkać się z paczką kumpli, których spotykają z jednostki.
Tak.
Tylko raz w roku. Przy okazji by się pewnie napili piwa, bo kapral by mówił, te cywile, które przyszły u nas postrzelać wieczorem, niech tam się napiją trochę piwa. Są zamknięci w koszarach, więc za dużo tego piwa nie wypiją. Niech se pogrillują, ale by się nauczyli obsługi podstawowego sprzętu typu broń, jakiś łazik. To jest fajne, grupowe przeżycie dla facetów. Skoro są przymuszeni, to mają usprawiedliwienie i w pracy, i w domu, że no kochanie, no ten tydzień armia mnie wezwała, muszę jechać. To by nikomu nie zaszkodziło, więc te 200 tysięcy ludzi na 7 dni zabranych z domów w sytuacji, kiedy mamy wojnę tuż za polską granicą, to nie jest pomysł zły.
Kończymy dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Bye.
Był to
Radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Czajrowski i Andrzej Rudnik.